Studencka popołudniówka.
Cześć, jest poniedziałek 16.30, więc jak co tydzień zapraszam na studencką popołudniówkę. Jest to młodzieżowa audycja, w której zgłębiamy, podejmujemy tematy bliskie naszemu sercu, takie, które nas interesują, które chcemy zgłębiać i takie, których temat chcemy poszerzyć. I także dzisiaj taki temat podejmiemy. Jeszcze nie zdradzę, jak on brzmi. To będzie za chwilkę. Na razie przedstawię naszych gości tutaj w studiu. Oczywiście są to studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czyli Anna Broda.
Cześć.
Julia Pisiewicz.
Hejka.
I Tymoteusz Ignaś.
Cześć.
A audycję poprowadzi Kasia Synowiec. No to zaczynamy. Zaczniemy od takiej krótkiej gry. Ja najpierw was poproszę o dokończenie piosenki. Jesteście gotowi? Szczotka, pasta, kubek?
Woda. Ciepła woda.
Super. Kolejne pytanie. Jak wygląda zebra?
Czarno-białe paski.
No, co jeszcze?
Jak koń.
Tak.
Okej, okay. Ile macie palców u rąk?
10.
10, dobra. A powiedzcie mi, skąd to wiecie?
Bo umiem liczyć.
No, a skąd wiesz, jak wygląda zebra?
Z obrazków.
Okej. Okay. Mm-hmm. A tą piosenkę? Taka znana. Skąd my ją wszyscy pamiętamy?
Z przedszkola.
Z przedszkola. Słuchajcie, tematem dzisiejszej audycji są niekonwencjonalne sposoby zdobywania wiedzy. I właśnie po to była ta gra. Bo nie pamiętamy, jak się nauczyliśmy tych rzeczy, ale jakoś nam zostały w pamięci. Czy macie jeszcze jakieś inne wspomnienia, których właśnie nie uczyliście się, a jednak pamiętacie? Często w przedszkolu pani nam mówiła, że uczymy się poprzez zabawę i właśnie między innymi te 10 palców u rąk. Czy coś jeszcze jest takiego?
W sumie było takich dużo fajnych zabaw grupowych, gdzieś tam jakaś muzyczka leciała w tle i wszyscy zostawaliśmy w kółko. Pamiętam, był często ojciec Wirgiliusz. Potem jeszcze było mam chusteczkę haftowaną i przez to się też zapamiętywało te pioseneczki, ruchy, tańca i tak dalej.
Tak, i do teraz pamiętamy, że chusteczka ma 4 rogi na przykład, nie?
Dokładnie.
Właśnie w przedszkolu czy w podstawówce często nam właśnie pani mówiło o tej nauce przez zabawę i właśnie o tym dzisiaj chciałam z wami porozmawiać. Czy wy macie jakieś takie sposoby, żeby nie siedzieć z książkami, ale jednak się czegoś nauczyć?
Ja na przykład... żeby siedzieć z książkami, trochę ciężko teraz na studiach, bo mimo wszystko materiał jest obszerny i gdzieś tam tą wiedza jest głównie w książkach, ale żeby nie siedzieć w miejscu, można zawsze gdzieś tam wyjść i może z kimś spróbować ten temat porozmawiać. Jeżeli już jakąś się tam wiedzę powiedzmy ma, to fajna jest taka wspólna nauka, żeby razem ze sobą tak rozmawiać na ten temat.
Czasami taka wymiana zdań, tak? Kto
tak.
Wie więcej, ale przez to też się uczymy.
Oczywiście i tak samo są takie fajne mnemotechniki, czyli takie do zapamiętywania właśnie, dzięki którym łatwiej jest zapamiętać i znam taką fajną rzecz, na przykład jak potrzebujemy kilka rzeczy zapamiętać, to na przykład pierwsze litery same wziąć tych rzeczy, słów, i ułożyć na przykład z tych pierwszych liter jakiś, nie wiem, wierszyk do tych liter albo cokolwiek. W ten sposób jakoś tak, nie wiem jak to się dzieje, ale później się zapamiętuje też te słowa, które te pierwsze litery dotyczą. Albo tak samo na przykład próbuję się nauczyć pałacu pamięci. Wiem, że to jest dosyć fajna technika, która polega na wyobrażeniu sobie jakiejś osoby czy miejsca i osoby na przykład, w której na przykład już byliśmy i wyobrażamy sobie jakąkolwiek osobę i próbujemy powiązać jakoś fakt, który chcemy nauczyć. No i potem można na przykład na egzaminie, na teście przywołać z powrotem to wspomnienie tak zwane w głowie i w ten sposób odczytać powiedzmy to, co się nauczyliśmy sami. To jest też dosyć ciekawy sposób na zapamiętywanie, ale wymaga nauki też.
Korzystałeś z takich metod?
Tak, udało mi się nauczyć bardzo fajnie. To jest taki fajny trik, możemy spróbować razem.
Okej. Okay.
Dobra, spróbuję, żebyście zapamiętali jedną rzecz z historii. Wielki pożar Rzymu, który był w 64 roku i na piersi miał wypisane 64. Zamknijcie oczy.
Okej. Okay.
Wyobraźcie sobie wasz płonący dom. I teraz z tego domu wybiega... Cezar, czy jakiś po prostu cesarz rzymski. Ma wieniec na głowie, załóżmy, jest w taką białą szatę odziany i na piersi ma wypisane 66. Wyobraziliście to sobie?
Tak.
I prawdopodobnie teraz zapamiętaliście na bardzo długo właśnie tą datę Wielkiego Pożaru Rzymu.
Dobre. Nie wiem, czy kojarzycie, jak się uczyłam w gimnazjum też historii, to datę zbudowania Rzymu. 753. Rzym na 7 piętrzy się w wzgórzach. 753. I naprawdę pamiętam do dzisiaj. A dziewczyny, wy macie jakieś inne sposoby?
To taka ciekawa sytuacja. Teraz mi się przypomniało, jak w klasie, to była chyba druga podstawówki i przyszła taka pani od angielskiego, jakaś z innej szkoły, żeby właśnie nas nauczyć jakichś różnych metod nauki i angielskiego. I na przykład przedstawiała, jak nauczyć się słowa gęś, czyli gus. No i pamiętam, że pokazała, że idzie sobie i się przewróciła, że tam gęś, że szła właśnie i się przewróciła, i że wtedy miała guza, czyli gus. I do tej pory zapamiętałam, że tak się nazywa. Nie wiem, tak mi to utkwiło w pamięci jakoś. Taka metoda, że za pomocą wyobrażeń, skojarzeń.
No, też jest to ciekawy sposób. Ja jeszcze tworzyłam mapy myśli. Nie wiem, czy się spotkaliście z taką formą, żeby tworzyć skojarzenia od jednego słowa i na podstawie tych skojarzeń tworzyć te rzeczy, których się uczymy. A Ania, ty masz jakiś inny swój sposób?
Ja szczerze powiedziawszy, jak uczyłam się do matury, to miałam taki sposób, żeby jak najwięcej faktów chociażby z lektur zapamiętać, bo nasz rocznik to miał 40 lektur do opanowania. I stwierdziłam, że żeby jak najlepiej się przygotować, to sobie stworzę piosenki. I za pomocą fajnych melodii i ciekawego tekstu, to zapamiętałam jakieś niespotykane imiona bohaterów, które były bardzo ciężkie do zapamiętania, ale też jakieś wydarzenia z tych książek. I to naprawdę pomogło, bo później takie szczegóły napisałam na maturze, że myślę, że naprawdę to pomogło. Ale chociażby twórcy muzyki teraz bardzo często korzystają z wierszy chociażby tych znanych artystów, na przykład Sanach, to wiersze teraz tworzy te piosenki.
Więc i jakoś one nam wpadają w ucho i kojarzymy te wiersze. Ale wracając do lektur, jak to mówiłaś, to sobie przypomniałam, że mój nauczyciel od polskiego robił z nami scenki tego, co się działo w lekturze i faktycznie ja te lektury, co tam się działo, pamiętam do dzisiaj, zwłaszcza lekturę Stary Człowiek i Morze, którą przyznam szczerze, nie potrafiłam całej przeczytać, bo mnie strasznie nudziła, ale jak zaczęliśmy odtwarzać te scenki z tej lektury, to ja pamiętam wszystko, co tam się działo i to też mi bardzo, bardzo pomogło. Ale słuchajcie, tutaj właśnie mówimy o tych, o szkolnych rzeczach, o egzaminach, o nauce. Ale czasami nauka nam przychodzi od tak. Nawet nie chcemy się nauczyć, ale mimo tego się uczymy. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. Czy też się z tym zgadzacie?
To prawda.
A w jaki sposób?
Mogę powiedzieć, że chociażby na wymianach wszelakiego rodzaju, bo ja kiedyś byłam też na wymianie międzyszkolnej z innych państw też i dzięki temu, że miało się styczność z osobami z innych krajów, którzy rozmawiali właśnie w innym języku, to gdzieś te słówka same wpadały w ucho i się zapamiętywało je. I nawet niektóre rzeczy do dzisiaj pamiętam. Wiadomo, nie rozmawiam w tym języku, bo to był za krótki okres czasu, bo to były 2 tygodnie, ale no, doświadczenie zostało i te nowe słowa, nowy język także.
Bo jednak w grupie inaczej się uczymy, nie? Jakoś tak w grupie jest nam się łatwiej uczyć. A no właśnie, bo Tymek, byłeś opiekunem na warsztatach, które tutaj były w naszej akademii. Czy ty wraz ze swoją grupą robiłeś coś takiego innego, żeby może wyszedłeś poza schemat, żeby im przekazać jakąś wiedzę, coś podzielić się z nim czy o czymś?
Może wiedzę, którą mogłem mi przekazać, to o nowych grach takich grupowych, bo tak szczerze to wiedzy na pewno dużo posiedli poprzez sam udział w warsztatach i udział w zajęciach. My natomiast raczej jakieś tam gry i zabawy prowadziliśmy i w sumie jedna taka gra, pamiętam, co im pokazałem, nazywa się Czapka. I ona w sumie polega na tym, że trzeba odkryć, o co w niej chodzi. I oczywiście nie będę zdradzał, o co w niej chodzi, bo to by nie miało najmniejszego sensu, ale to po prostu trzeba grać w tą grę i dokładnie poznać, no grać i wtedy może bardziej bystre osoby od razu zauważą, mniej bystre osoby mogą później zauważyć, o co chodzi w tej grze. I najlepiej, jak już później parę osób wie, o co chodzi w tym, to później jest dobra zabawa, bo się można pośmiać razem z tych osób, które nie wiedzą jeszcze.
To jest ten typ gry, gdzie trzeba poznać zasady, zanim się je powie?
Tak, dokładnie o to chodzi.
Zapytałam cię o to, dlatego że teraz chciałabym, żebyśmy się przenieśli do Dominika, który wraz ze swoim gościem powie o pewnym projekcie. Posłuchajmy.
Cześć, tu Dominik, a my łączymy się z księdzem Adamem Dziąkiem. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże, łączymy się w może nietypowej sprawie, ale chcielibyśmy poruszyć właśnie temat tej niekonwencjonalnej nauki i tych sposobów, na które można się też uczyć. Co można obecnie zaoferować młodzieży, aby poszerzyć ich wiedzę i na przykład nie musi to być szkoła, tylko coś innego?
W szkole stosujemy różne metody aktywizujące, żeby pobudzić młodzież do zainteresować nauką, pobudzić do poszukiwania własnego. Jedną z takich metod, która może pobudzić do poszukiwania wiedzy, jest na przykład zabawa. A tu w zabawę świetnie wpisują się gry planszowe, które od paru lat odzyskują popularność, szczególnie wśród młodzieży i dorosłych, którzy no, mają taką potrzebę spotkania się przy dobrej planszówce, pogadania, pogrania, doświadczenia jakichś emocji wspólnych. I tutaj wraz z dwoma kolegami księżmi udało nam się stworzyć grę, biblijną grę planszową pod tytułem Świątynia. Gra polega na budowaniu elementów świątyni, ale budowanie nie w znaczeniu układania elementów. Jest to karciana gra, która wymaga sprytu, wymaga działań ekonomicznych, wymaga współdziałania, ale również i rywalizowania, bo ten, kto wybuduje, ten, komu uda się wybudować najwięcej fragmentów świątyni, ten wygrywa rozgrywkę.
Czyli możemy powiedzieć, że pojawia się tutaj ta rywalizacja też wśród uczestników tej
tak
gry.
Tak jest, bez interakcji, no cóż by to była za planszówka bez interakcji.
No to prawda.
Więc tutaj współdziałanie, ale i rywalizacja wielokrotnie przy elemencie losowym, jakim są karty Bożej Ręki, na koniec każdej tury, każdego można powiedzieć rundy, jest losowana karta, która może zupełnie zmienić bieg rozgrywki i czasami trzeba takiego współgracza ratować, bo zabraknie mu środków na przykład utrzymanie robotników, którzy wykonują swoją pracę przy świątyni. Gra ma mechanikę dopracowywaną przez osoby młode, przez uczniów szkoły katolickiej. Wiele godzin nad tym spędziliśmy, żeby mechanika bawiła, utrzymywała graczy przy stole, przez to podtrzymywała to wspólne spotkanie, wspólną zabawę, ale jednocześnie nie była aż tak trudna, nie do pojęcia. Mechanika, która no, nie zawiesza się w żadnym momencie, jest ona przychodzi płynnie i już na początku testów zauważyłem, że młodzi, którzy testowali tę grę z mojej szkoły, z mojej wspólnoty, chętnie też zdobywali przy tym wiedzę, bo gra jest oparta w 100% o Pismo Święte, o historie biblijne, miejsca, postaci, wydarzenia, które są zawarte na kartach Świętej Księgi. Dobór takich, a nie innych postaci, wydarzeń sprawia, że jest to również ciekawa propozycja do zapoznania młodzieży z treścią Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.
Czyli możemy śmiało powiedzieć, że ta gra ma też taki efekt edukacyjny dla tej młodzieży, która może niekoniecznie czasem chce zaglądać do tych tradycyjnych form, ale też właśnie przez tą grę, przez tą rywalizację, ta edukacja wśród tej młodzieży, wśród tych dzieci ma też sens.
Oczywiście spora część tekstu, duża partia tekstu, gruba książka może niejedną młodą osobę przerazić, a Pismo Święte wiemy, że no jest księgą nad innymi księgami, ale również ma swoją objętość i sporo tekstu. Dlatego w takiej bardzo przystępnej formie jest to Pismo Święte ukryte, można powiedzieć, w kartach, w rozgrywce, że niejako przy okazji, przy zabawie trzeba fragmencik przeczytać, żeby wiedzieć, o co chodzi i pchnąć rozgrywkę dalej. Na kartach również są zamieszczone kody QR, które skanując można poszerzyć swoją wiedzę na temat tej postaci, tego wydarzenia, które akurat obecnie w rozgrywce się toczy, czy też miejsca, którym się zarządza, bo gra polega właśnie na tym, że osoby wcielają się w zarządców miast biblijnych, losują kartę patrona również, który to wspomaga ich w działaniach, w budowie Bożego przybytku. No i chodzi o to, żeby właśnie wybudować jak najwięcej elementów świątyni jerozolimskiej, świątyni Salomona, aż począwszy od najbardziej zewnętrznych elementów, które są najtańsze w budowie, aż po sanktuarium i święte święty, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wszystko to jest, no, wydaje mi się, przemyślane, zaplanowane. No i przede wszystkim też ma prowadzić do poznania tej wspaniałej historii biblijnej, historii zbawienia, która no, toczy się do dzisiaj, prawda? Do dzisiaj się dzieje, rozgrywa.
Księże, do jakiego wieku, może do jakich osób, w jakim wieku ta gra ma trafiać? Czy są to najmłodsi, czy są to też osoby w średnim wieku? A może też właśnie znajdziemy odbiorcę wśród starszych osób, którzy gdzieś tam są fanatykami tych gier planszowych i szukają też jakiejś rozrywki, a zarazem może właśnie tej dalszej edukacji?
Myślę, że to jest dobra propozycja dla wszystkich fanów gier planszowych, nie tylko fanatyków, ale zwyczajnych fanów, którzy lubią dobrą planszówkę, którzy no, mają chwilę czasu i chcą go dobrze spożytkować, czy to z rodziną, czy ze znajomymi, czy z paczką przyjaciół, kumpli, począwszy od młodzieży, ponieważ gra ma swoją mechanikę, która wymaga troszeczkę działań ekonomicznych, strategicznych, przemyślenia pewnych procesów, pewnych działań, to a zaadresowaliśmy ją wraz z kolegami księżmi do osób 14+, czyli od, można powiedzieć, od ósmej klasy wzwyż. Ilość elementów, no można powiedzieć, że jest imponująca, bo ponad 500 elementów kart, żetonów, kart surowców, kart planszetek miast, kart patronów, kart rzemiosł, które też się można wybudować w mieście, czy to rzemiosło na pozyskiwanie surowców drewna, czy to rzemiosło na pozyskiwanie kamienia, czy też po prostu na drachmę, czyli złoto, czyli środki materialne, które są potrzebne. Trzeba nimi operować tak zręcznie i sprytnie, aby ten Boży przybytek, jak najwięcej jego elementów ukończyć. Przed innymi, no bo liczą się punkty chwały Bożej. Im droższy, trudniejszy element na dalszym etapie gry do wybudowania, tym więcej punktów chwały Bożej zawiera i tym więcej dodaje się do wyniku końcowego. Dlatego adresujemy ją do młodzieży, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, naukowych dla dzieci. Wydaje nam się, że jest dużo, jest prawdziwe bogactwo, wysyp adresowanych pomocy do najmłodszych i do młodych. Natomiast na polskim rynku, ale też i na innych rynkach europejskich czy amerykańskich brakowało nam takiej pozycji jak troszkę bardziej skomplikowana gra planszowa z bardziej skomplikowaną mechaniką utrzymującą dłużej graczy przy stole. Dla najmłodszych mamy propozycję od paru lat, wychodzi Boża Iskra. Są to kartki ze Słowem Bożym, rebusy, krzyżówki. No, to jest właśnie dla najmłodszych, a tutaj dla młodzieży od 14 roku życia, no do 99, prawda, jak piszą na niektórych pudełkach gier planszowych.
Właśnie więc ten wiek chyba nie jest takim ogranicznikiem, ale księże, wspomniał ksiądz też o tym, że ta gra to też chyba takie trochę podstawy ekonomii, bo jeżeli słyszymy o tym, że musimy coś budować, musimy dobrze inwestować, czyli rozwijamy nie tylko tą wiedzę biblijną, ale też tę wiedzę z takich różnych dziedzin naszego życia, które nas otaczają.
Tak jest, dokładnie na tym polega gra, żeby rozwój był holistyczny, całościowy. W biblijnej grze planszowej Świątynia mamy różne fazy. W każdej rundzie mamy 8 faz i w tych fazach mamy na przykład fazę targowiska, gdzie gracze muszą przeliczyć, ile opłaca im się sprzedać surowców, ile uzyskają z tego drachmy, czyli pieniędzy, ile muszą zakupić, żeby im wystarczyło na wybudowanie tego czy innego rzemiosła albo wzniesienie kolejnego elementu świątyni. Również bardzo istotnym, ważnym elementem jest przemyślane zatrudnianie robotników, którzy są do dyspozycji, czekają na rynku miejskim. Jest to kolejna z planszetek wykładana na środku stołu obok targowiska. Z tego rynku zatrudnia się robotników, bierze się do swojego pola na swoją planszę, no ale później trzeba ich opłacić, zatem trzeba dokładnie przemyśleć to działanie, ilu chcę robotników zatrudnić, ilu jest mi potrzebny, ilu potrzeba przy maszynach w rzemiośle, ilu będzie potrzebne do zbudowania elementu świątyni, no i każdy robotnik pochłania część żywności z mojego zasobu i część drachm. Jeżeli, to jest taki element może trochę humorystyczny, a może właśnie ukazujący też tą logikę grzechu wołającego o pomstę do nieba, bo wprowadziliśmy taki element, kiedy gracz nie zdoła wyżywić robotników, to powstaje, tak zapisaliśmy dokładnie w instrukcji, powstaje tumult wśród ludu i gracz zostaje ukamienowany, więc wypada z gry, ale może zostać uratowany przez innego gracza, który sprzeda mu za ustaloną przez siebie cenę część surowców potrzebnych do wyżywienia robotników. I tutaj mogą tworzyć się pewne alianse, sojusze, sympatie lub antypatie między zawodnikami, więc mogą sprzedać nie ten, to inny i to wymaga również współdziałania. Dlatego gra biblijna świątynia, ona jest również taką nauką przeliczania. Tutaj trzeba myśleć, nie jest to gra ta z najprostszych, ta z półki najprostszych, nad którą po prostu przerzuca się kostką, przesuwa się pionka. Nie, jest to gra do myślenia, do zabawy, ale też i przede wszystkim do nauki, do kontaktu ze Słowem Bożym.
Księże, wspomniał ksiądz też o tej współpracy, którą muszą podjąć osoby biorące udział w tej grze. Ile osób może zagrać właśnie w tę grę, żeby właśnie budować też tę wspólnotę, bo współpraca to też jakiegoś rodzaju wspólnota i ile osób?
Tak jest. Współpraca wymaga nawet, żeby odbywała się pomiędzy różnymi osobami. Przeznaczyliśmy grę od minimum 3 graczy. Od 3 do 6 graczy. Tyle jest elementów, wystarczająca ilość, żeby 6 graczy mogło się zaangażować. Owszem, jeżeli jest to większa grupka, jest to większa wspólnota, jeżeli mamy większą rodzinę i więcej osób chciałoby się zaangażować, to z pewnością przyda się rola tak zwanego bankiera, który będzie wydawał z zasobów ogólnych, sortera, który też załączyliśmy do gry, aby ta ilość kart była uporządkowana, żeby te karty się nigdzie nie walały po stole, prosto mówiąc kolokwialnie, żeby one miały swoje miejsce, miały swój porządek, ułożenie, więc kolejna osoba może pełnić właśnie taką rolę, bo tych kart surowców dużo się wymienia w tę stronę i z powrotem od gracza do banku tak zwanego i od banku do gracza. Natomiast nie ma też przeszkód, żeby gracz operujący, zarządzający jednym miastem mógł, prawda, być zespołem, czyli zespół jednej, dwóch, trzech osób mógł zarządzać tym jednym miastem i podejmować wspólnie decyzje. Więc tak naprawdę tutaj ograniczeń ilościowych jako takich nie ma, bo zawsze tutaj, jeżeli spotykają się ludzie zaprzyjaźnieni, zaznajomieni, to mogą znaleźć tutaj wspólną zabawę, odgrywając różne role, współpracując ze sobą, zarządzając jednym miastem, czy też, prawda, jeżeli jest tu mniej osób, 3 osoby, to każdy swoim.
Księże, bardzo dziękujemy za przedstawienie właśnie tej, z jednej z tych form, które młodzież może też edukować się, zdobywać tą wiedzę. Dziękujemy za przedstawienie właśnie tej gry, która też jest właśnie jakimś sposobem przybierania wiedzy, zdobywania, poszerzania swoich wiadomości. I księże, na koniec, jaką sentencję przekazał ksiądz by młodzieży, właśnie aby trochę może zostawić te wszystkie rzeczy wirtualne, ale wrócić też do tych korzeni, do tych gier planszowych, właśnie takich jak Gra Świątynia?
Na co dzień pracuję w duszpasterstwie i w katechezie z młodzieżą, więc widzę, że tutaj wiele sentencji prawić im nie trzeba. Wystarczy ukazać radość ze wspólnego spotkania i takie pragnienie wspólnego spotkania, zrzeszania się, gromadzenia, spędzania czasu obserwuję od samego początku, kiedy pracuję z młodzieżą. Myślę, że po prostu być z nimi, być dla nich i młodzież, dać im po prostu do ręki egzemplarz, a oni doskonale ten czas spożytkują wspólnie, jeżeli mają taką podstawę, taki fundament. Więc no, może być to dobry pomysł na prezent dla dziecka, dla wnuka, nawet nastoletniego czy wnuczki. Więc tutaj nie ograniczyłbym się do sentencji, ale życzył dobrej rozgrywki, dobrej zabawy właśnie przy grze planszowej Świątynia, bo młodzież jest wspaniała. Trzeba to odkrywać i trzeba właściwie też i kanalizować ten ich zapał, czas i chęć.
Z nami był ksiądz Adam Dziąg, jeden właśnie ze współtwórców gry planszowej Świątynia. Księże, bardzo jeszcze raz dziękujemy za przedstawienie tej możliwości i mam nadzieję, że do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, a my przenosimy się do studia, gdzie nasza audycja trwa dalej.
Dziękujemy księdzu i Dominikowi za tą rozmowę. A wy chcielibyście zagrać w taką grę?
Pewnie.
Oczywiście. Jasne.
Zaciekawiła, nie? Mnie też bardzo. To słuchajcie, takie ostatnie pytanie na koniec. Czego chcielibyście się nauczyć poprzez zabawę?
Tak najbardziej to myślę, że chyba języków, bo jak miałam język angielski w szkole, język niemiecki, to myślę, że mało z tego, co wyciągnęłam, jednak w taki sposób to bardziej mi się to przyda w życiu i...
Tak, ja też mam problem z językami i doskonale cię rozumiem.
Tak, bo ja na przykład miałam 5 lat języka niemieckiego w szkole, a teraz co z tego pamiętam? No, praktycznie nic, jedynie może bym się przywitała, ale to tyle. A jednak w taki sposób poprzez zabawę to bardziej to mogę zapamiętywać i no, jest to przyjemniejsze.
Ja myślę, że ja bym się ogólnie chciał uczyć wszystkiego poprzez zabawę, ponieważ... Znaczy, no, przez zabawę szeroko pojętą, ponieważ jest to o wiele bardziej efektywny sposób uczenia się i więcej można zapamiętać na dłuższy czas, no i to powraca cały czas.
To ja zgodzę się właśnie z Julką odnośnie języków, ponieważ właśnie ostatnio Julka zachęciła mnie, żeby korzystać z aplikacji do nauki języków i naprawdę muszę powiedzieć, że to bardzo pomaga i już mam 11 dni nauki języka francuskiego. Nie, na razie się nie przedstawię, ale już jakieś słówka zapamiętałam, więc to jest zdecydowanie przyjemniejsza nauka.
Ja się podpiszę po tym, co powiedziały dziewczyny. Niestety musimy kończyć naszą audycję, bo czas nam się kończy. Ja wam bardzo dziękuję za udział. Z nami była Julia Pisiewicz.
Cześć.
Anna Broda.
Cześć.
I Tymoteusz Ignyś.
Do widzenia.
A audycję poprowadziła Kasia Synowiec. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.